Zostań rybakiem pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich państwa w naszej kolejnej audycji powołaniowej Zostań rybakiem pana. W naszej audycji, drodzy państwo, zapraszamy kapłanów, którzy chcą odpowiedzieć na nasze zaproszenie i rozmawiamy z nimi o powołaniu do kapłaństwa, o tym, jak ich droga z Panem Bogiem rozpoczęła się. I dzisiaj mamy kolejnego naszego gościa. Witam księdza Dariusza Dąbrowskiego z kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri, inaczej Filipini lub Oratorianie. Ksiądz Dariusz pracuje w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu. Szczęść Boże, księże Dariuszu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Audycja powołaniowa Zostań rybakiem Pana. Kiedy rozmawiam z moimi gośćmi, zaczynam od pytania o ich dzieciństwo. Skąd w ogóle pochodzą, ile mają rodzeństwa, jak to wyglądało u początku księdza życia, gdzie chodził do szkoły podstawowej, gdzie kończył szkołę średnią.
Moje rodzinne strony to jest Koronowo, koło Bydgoszczy. Urokliwa miejscowość nad Zalewem Koronowskim, taka turystyczna, latem bardzo sympatyczna. Ja pochodzę z rodziny, gdzie była trójka rodzeństwa, brat już nieżyjący, siostra jeszcze żyjąca, ja jeszcze żyjący. I moje pierwsze wykształcenie to właśnie szkoła podstawowa w Koronowie. Potem postanowiłem razem z kolegami z podstawówki właśnie przygotować się do porządnego zawodu, jakim miała być budowlanka. Poszliśmy do szkoły budowlanej, potem jednak nasze drogi się rozeszły. Ja potem poszedłem na studia historyczne i rok studiowałem historię. I tam właśnie, to był też oczywiście jakiś też czas poszukiwań tego, co dalej w życiu robić. No i właśnie podczas pierwszego roku studiów historycznych odnalazłem Filipinów w Gostyniu.
No właśnie. Skąd wzięła się w ogóle myśl o powołaniu do życia kapłańskiego, kiedy po raz pierwszy te myśli się pojawiły?
Jak wracam pamięcią do tamtych dni, dawnych już trochę, to jednak to, co jest takie wyraźne, bo takie spotkanie z Panem Bogiem musi zostawić jakiś ślad. To chyba był to, miałem 16 lat, tak gdzieś koło tego. To był taki jakiś przebłysk, myśl, której samemu można się przestraszyć. Potem to jakoś znikało, właśnie były plany, to był czas też przemian, początek lat 90., więc co to, jak się organizować w nowej polskiej rzeczywistości, ale jednocześnie nie opuszczały tutaj myśli na temat kapłaństwa, ale no dlatego zdecydowałem się też na studia historyczne, bo nie byłem pewny. Wiedziałem jedno, że księdzem diecezjalnym to chyba nie chcę być. Miałem jakiś kontakt od 3 lat wcześniej, cała moja szkoła średnia to był kontakt z benedyktynami w Lubiniu, 200 kilometrów zawsze w wakacje, zimą i latem do nich przyjeżdżałem. Oczywiście pierwszy dzień to zawsze, gdyby tylko był jakiś autobus możliwy powrotu, to natychmiast stamtąd uciekł, no bo wpada się z życia w ciszę, wszyscy do siebie tylko mówią szczęść Boże, to może człowiek oszaleć. Ale potem jeden, drugi dzień i tam gdzieś koło 3-4 dni bywałem, potem jak wracałem do domu, to można było oszaleć, znowuż od tego zupełnego innego stylu życia. Ale też po 3 latach już wiedziałem, co uczciwie też powiedziałem ojcu Mateuszowi, że benedyktynem to ja też nie chcę być. Ani księdzem diecezjalnym, ani mnichem, czyli zostanę nikim, czyli historykiem. Jednak to właśnie podczas studiów historycznych, podczas szukania prac, materiałów do pracy o męczennikach, z badania okresu chrześcijaństwa pierwszego, starożytnego, trafiłem gdzieś tam w bibliotece po prostu na książkę, gdzie był katalog zgromadzeń i z ciekawości to wziąłem do ręki i trafiłem na Filipinów i zainteresował mnie Gostyń, bo był najstarszą kongregacją, a jako historyk to interesowały mnie starocie. No i tak napisałem do Gostynia, otrzymałem książkę o świętym Filipie, którą dzisiaj tutaj przywiozłem, świeżo wydaną właśnie, święty Filip Neri, czyli Ogień Radości. Przełożony przysłał mi tę książkę, po przeczytaniu tej książki tak mi się spodobało, w zasadzie nie znałem Filipinów inaczej, jak tylko z idei, która jest w tej książce. Na 3 dni przyjechałem do Gostynia. Tam był taki punkcik, znowuż takiego doświadczenia na modlitwie, bardzo podobnego, jak dzisiaj na to patrzę z tej perspektywy już czasu, gdy miałem 16 lat. To jakby się powtórzyło i poczułem to samo, by połączenie takich 2 punktów, wtedy i tu, że to może jest to miejsce, ale szczerze byłem zmęczony, bo byłem u moich tam przyjaciół z benedyktynów, potem w Gostyniu, tydzień poza domem, to już też myślałem, że zwariuję od tych wszystkich klasztorów i wróciłem na studia. Ale to mi nie dawało spokoju, więc potem powrót. W ciągu 2 tygodni podjąłem decyzję. To była bardzo trudna decyzja, bo taki miałem układ z Panem Bogiem, że nie zdecyduję się na życie kapłańskie, jeśli nie będę miał pewności. Ale nigdy nie będziemy mieli pewności. Ale też z drugiej strony, gdy już podjąłem decyzję pośród niepewności, nigdy nie miałem wątpliwości, że podjąłem dobrą decyzję.
Nie benedyktyni, nie franciszkanie, nie paulini, nie jezuici, a filipini. Jaki jest główny charyzmat tej wspólnoty zakonnej?
To jest genialne rozwiązanie, które wymyślił święty Filip i myślę, że zarówno wtedy, jak i dzisiaj dla wielu księży, którzy odkrywają też ten sposób życia we wspólnocie, ale bez ślubów zakonnych. Jesteśmy wspólnotą księży. Filipini charakteryzują się po pierwsze autonomią każdego z domów, każdego klasztoru. To oznacza, że my nie mamy żadnych struktur pośrednich typu prowincjał, generał, tylko przełożony domu zwany superiorem jest ordynariuszem i podlegamy bezpośrednio już stolicy apostolskiej. A z drugiej strony, to co bardzo ważne, jako zgromadzenie jesteśmy w kodeksie umieszczeni jako Stowarzyszenie Życia Apostolskiego, bo z jednej strony pewna życia wspólnego, zakonnego, a z drugiej strony bez ślubów zakonnych. Więc tak generalnie żyjemy, jak nie zachęcamy bez ślubów. Ale w tym właśnie jest taka głęboka jakaś mądrość, że decydujesz się wstąpić do kongregacji jako młody chłopak, lub nie młody, zależy kiedy kto wstępuje, ale przy tej decyzji od razu wiąże się to z tym, że w tej kongregacji, w tym konkretnym domu, z tymi ludźmi chce zostać do końca życia.
Czyli gosteń.
Czyli gosteń.
Tak padło. Ile już lat w gosteniu ksiądz jest?
No w tym roku jest 23 lata już.
Od wstąpienia, a z życia kapłańskiego?
16 rok.
16 rok. Często pytam moich gości odnośnie pracy kapłańskiej. No 16 lat to już jakieś doświadczenie jest. Księdza rozczarowania w życiu kapłańskim i to, co zaskoczyło. Rozczarowanie i to, co pozytywnie zaskoczyło w kapłaństwie.
Myślę, że rozczarować to się zawsze można najbardziej sobą. Zdecydowanie więcej, a z drugiej strony, jeżeli myślę o tym, co jest ważne i piękne w życiu kapłańskim, to wszystkie dobre chwile w zasadzie łączę z posługą kapłańską, bo wszystko, co mi się dobrego w życiu przydarzyło, to dzięki kongregacji i dzięki temu, że jestem księdzem, niesamowitych ludzi, których poznałem, sytuacjach, w których się znalazłem, miejsc, które poznałem i no, długo by tego pewnie wymieniać. I kongregacja sama w sobie, ta wspólnota braci na co dzień, gdzie zarówno można na siebie liczyć, jak i nie liczyć. Że się też, tak jak nasze stare filipińskie przysłowie mówi, że wspólnota jest największym krzyżem. A z drugiej strony wspólnota jest wszystkim, co mamy. Bo nie jesteśmy hotelem, gdzie ktoś tylko przychodzi zjeść i się wyspać, tylko stanowimy dom. To poczucie, że wstępujesz gdzieś i zostajesz tam do końca życia, nie daje ci nigdy żadnego marginesu mentalnej ucieczki. Ach, jak tutaj mi nie wyjdzie, nie z tymi ludźmi, to gdzie indziej, z kimś innym może będzie lepiej. Nas nie można przenieść, Filipin też nie powinien się nigdy przenosić. Jest to oczywiście jakoś prawnie możliwe, choć zawsze to będzie już taką porażką, jeżeli Filipin gdzieś odchodzi.
Chciałbym jeszcze wrócić do tego momentu rozeznawania powołania, bo często mówimy, że jakby świadectwo księdza też jest bardzo ważne, szczególnie kiedy młody człowiek na niego patrzy. A jak było w przypadku księdza? Czy jakąś rolę też jakiś ksiądz odegrał? Czy to było na zasadzie ksiądz i Pan Bóg? Czy gdzieś tam świadectwo innych kapłanów pociągało?
Nie mam takiego doświadczenia w mojej parafii, dlatego że ja nie byłem nigdy ministrantem. Chodziłem do kościoła zawsze regularnie. Od takiego jakiegoś pogłębienia życia duchowego zdarzało się, że właśnie od tego 16-17 roku życia bywałem, jak to było możliwe, to codziennie, ale takim księdzem, który miał duży wpływ na mnie w tamtym czasie, to na pewno był ojciec Mateusz Skibniewski, benedyktyn właśnie z Lubinia. Choć widzieliśmy się rzadko, bo dwa razy do roku, jak tam byłem, ale rozmowy, które z nim toczyłem, zostawiały zawsze duży ślad we mnie i to on ostatecznie pomógł mi podjąć decyzję, pokazując pewien kierunek, kiedy miałem wątpliwość, czy gdy już zacząłem studia, czy lepiej studia skończyć, bo to są dwie jakby teorie, które się wzajemnie wykluczają. Czy zostać księdzem, za najpierw skończyć studia, a potem, jeżeli to pragnienie będzie ciągle obecne, zdecydować się na wstąpienie do seminarium, do klasztoru, czy pójść za ciosem. No i po rozmowie z ojcem Mateuszem, on był zwolennikiem tezy, że jeżeli Pan Bóg wzywa, to jest to wezwanie tu i teraz i nie wolno zwlekać. Trzeba iść. tak jak apostołowie, gdy usłyszeli wezwanie, no to nie mówili, że jeszcze, aha, to jeszcze tą łódź sprzedam może, albo bratu oddam, albo remontuję, pozałatwiam sprawy. W Piśmie Świętym mamy te słowa, kto przykłada rękę do pługa, w tył się obraca, nie jest mnie godzien. I tak można zgubić powołanie. Już potem ta łaska chwili się może nie wrócić. Ale też wychodząc po rozmowie z ojcem Mateuszem, spotkałem innego benedyktyna. I taka mnie pokusa chwyciła, zapytam drugiego doświadczonego ojca, który odpowiedział mi dokładnie przeciwnie.
I zamieszał trochę.
Czyli no, odpowiedział tak pewnie jak uważał. I to też jest jedna z możliwości, bo jeżeli to wezwanie jest trwałe i pochodzi od Boga, no to czy teraz, czy za rok, czy za trzy, Pan Bóg będzie wzywał. Tu są jakby dwie możliwe drogi, ale konkretnie dla mnie była jedna możliwa. I tutaj szczęśliwie się złożyło, że ojciec Mateusz, który akurat wyszedł z jakiegoś pomieszczenia, zobaczył, że ja rozmawiałem z tamtym ojcem. Nie wiedział o czym, bo przecież nie słyszał tego, ale musiał się domyśleć, jak mnie wezwał, jak szczęśliwie mnie wyzwał. Pierwszy raz go widziałem tak zdenerwowanego i to było coś cudownego, ponieważ natychmiast mnie sprowadziło na ziemię, że są rzeczy, o których można pytać tylko jedną osobę. I też ostatecznie, kiedy już podjąłem decyzję, wtedy na to nie miał zdanie wpływu ojca Mateusza, dopiero później pewne rzeczy jakoś wracają. Gdy już podjąłem decyzję, to wiedziałem, że ta droga, ostatecznie wybrałem taką drogę, jaką mi wskazał ojciec Mateusz.
Nasza audycja nosi tytuł Zostań rybakiem Pana, to jest właśnie audycja powołaniowa. I chciałbym księdza zapytać, no jak dzisiaj ksiądz rozumie te słowa zostać rybakiem Pana? Przez pryzmat tych 16 lat kapłaństwa.
Rozumiem je tak, jak pozwala mi to rozumieć kongregacja, do której należy, i święty Filip, którego no, dla mnie jest przykładem realizowania powołania, o którym można powiedzieć, że był pustelnikiem w Wielkim Mieście, stygmatyk Ducha Świętego, jeden z takich doświadczonych ludzi łaską Pana Boga szczególną, którą szukać daremnie u innych może świętych, bo w nim odnajdujemy wszystkie dary charyzmatyczne, u których poszczególnych świętych każdy coś ma, a on ma wszystkie. Jednak Filip wskazał drogę, którą zawarta jest w nazwie naszej kongregacji, czyli kongregacja oratorium. To jest miejsce modlitwy. I jakby dzisiaj rybakiem, po prostu trzeba się modlić. Myślę, że metoda, którą wskazał święty Filip w oratorium, to jest najpierw właśnie modlitwa, potem drugim symbolem oratorium jest księga, a więc nie tylko nasze serce potrzebuje umocnienia, ale także nasz rozum potrzebuje prawdy. I święty Filip więc na spotkaniach tych modlitewnych preferował referaty, wykłady, które przemieniały się potem w dyskusje, że też to był taki specyficzny rys oratorium, że tam ludzie mogli zadawać pytania, mogli coś dopowiadać, że to było żywe. I tutaj to były tematy związane z historią Kościoła, z teologią, z Pismem Świętym. To wszystko, co daje jakiś pokarm też naszemu umysłowi, poszukiwania prawdy. I trzeci ważny element to jest muzyka. Ja tam wielkim śpiewakiem nie jestem, ale też to, co obecne jest zawsze w naszym oratorium, to także ta kultura muzyczna, którą zarówno na Świętej Górze możemy spotkać w formie festiwalu muzyki oratoryjnej, który odbywa się każdego roku na jesieni, gdzie odkrywamy stare, zajdlerowskie i inne kompozycje, które brzmią cudownie. Tam były komponowane dla Świętej Góry i tam wykonywane, ale też ta muzyka, która była wykonywana w Rzymie czy w innych oratoriach oraz te po prostu nasze spotkania, które mamy z ludźmi w ramach oratorium, gdzie po prostu też ludzie śpiewają, grają, bo muzyka nas podnosi trochę zawsze do nieba.
To, co zawsze mnie zastanawia, to jak ksiądz uważa, albo jak myśli dzisiaj w tym kontakcie z ludźmi, których Pan Bóg stawia na księdza drodze, czego ludzie oczekują od księdza, kiedy spotykają go na swojej drodze? Jakie ludzie mają oczekiwania wobec kapłanów dzisiaj?
Najczęściej spotykam się właśnie z tym jednym, niech się ksiądz za mnie pomodli. I to nie jest takie naodczepne, że nieraz też ksiądz, jak nie wie co powiedzieć, to w jakiejś trudnej sytuacji, to pomodlę się za ciebie. Modlitwa ma potężną siłę. I bez niej nie ma kapłaństwa. Ona jakby prowadzi do kapłaństwa, że to, że zostaliśmy księżmi, to właśnie dlatego, że gdzieś kiedyś się modliliśmy. W tym dialogu, czyli modlić się, to znaczy być w dialogu z Bogiem. I jeżeli chcemy dojrzewać na tej drodze i nie wypaść, jak się też to zdarza, to trzeba pozostać wiernym modlitwie, bo to jest ten fundament dla wszystkich chrześcijan, wszystkich ludzi, którzy chcą być ludźmi z Bogiem, to muszą być z Nim w relacji. A reszta to jest potężna siła, kapłaństwo, to są sakramenty. To nie my działamy, to Bóg działa. I uwierzyć na nowo w moc sakramentów, w moc w sakramentu święceń, to człowiekowi aż chce się być księdzem, gdy widzi, jak to działa.
Gdybym miał księdza teraz zapytać, takie największe wyzwanie kapłańskie dla księdza, to co to było albo co to jest dzisiaj? Największe wyzwanie w życiu kapłańskim?
No chyba ja sam.
No tak. Księże Dariuszu, chciałbym jeszcze dopytać, no a jak wygląda wasz dzień, jeśli chodzi o wspólnotę oratorium, jak najbardziej? Ksiądz jest też proboszczem parafii gostyńskiej, tego sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Róży Duchownej. Ale jak wygląda wasz dzień? Czy zaczynacie wspólną modlitwą, czy każdy indywidualnie? Troszeczkę jakby też nam o tym opowiedzieć, jak to wygląda we wspólnocie.
Dzień rozpoczynamy od wspólnych modlitw liturgicznych juczni o 7:15, chyba że ktoś ma mszę świętą i konfesjonał. Pół do 7 już jest pierwsza msza w bazylice, więc tu jest podział w dyżurach. Po modlitwie liturgicznej wspólnej mamy medytację, potem śniadanie, no i każdy do swoich obowiązków. Ci, co mają katechezę, do katechezy, ci, którzy mają zajęcia w klasztorze, no to mają swoje zajęcia. To, że jesteśmy też wspólnotą, w której nie zmienia się miejsce, oznacza, że księża mogą angażować się w pewne dzieła, w pewne duszpasterstwa, które mają pewną ciągłość. I nie ma tego ryzyka, że no teraz konkretnie się w coś angażuję z tymi ludźmi, ale za rok, dwa, trzy ktoś mnie przeniesie i to wszystko trzeba zostawić. Że tutaj jak ktoś chce się w coś zaangażować, to może to ciągnąć latami. To daje pewną taką stabilność. Więc tutaj te różne zajęcia z tym związane, z duszpasterstwem, parafia jest choć niewielka, no ale też jest sanktuarium. W sanktuarium no, wszyscy kapłani pracujący mają już takie przestawienie, przesterowanie, no, że wszystkiego nie da się zaplanować, że przyjeżdża pielgrzymka, przyjeżdżają ludzie, ktoś przychodzi do spowiedzi, mamy też stały konfesjonał, więc to trzeba być dyspozycyjnym. Jest telefon z furty i trzeba działać. Zresztą ksiądz też w sanktuarium pracował, to tak wie jest, dokładnie, tak jak jest. To jest dokładnie ten system. I trzeba to kochać, trzeba lubić to, że się nie ma planów, że plany się ustalają z godziny na godzinę.
Godziny na godzinę, tak jest.
Ale też i oczywiście jest coś stabilnego, też bardzo ważną rolę w życiu wspólnoty, tak jak w życiu rodziny. Muszą pełnić posiłki, więc jest wspólny obiad, potem wspólna kolacja i tu jest jakby najbardziej nas liczna grupa, no bo już wtedy księża, którzy mają katechezę, już powracają, wszyscy wieczorem są, możemy spotkać się razem. To jest też okoliczność, żeby wspólnie porozmawiać, przekazać sobie informacje, jeżeli jakieś ważne są, bieżące. No i wieczorna msza święta, która jest też naszą wspólną modlitwą. Ci księża, którzy odprawiają mszę świętą, idą do ołtarza, ci, którzy nie, idą do konfesjonału i wszyscy ten czas spędzamy w bazylice.
To tak wygląda dzień księdza, jeśli chodzi o wspólnotę filipińską. Jest ksiądz proboszczem, więc te obowiązki w to wpisujące się. Do południa słuchałem jednej konferencji księdza akurat i ksiądz też jeździ po rekolekcjach. Nasza rozmowa też wpisuje się w cykl rekolekcji, które ksiądz akurat głosi w tym czasie Adwentu. W tej konferencji usłyszałem, że ksiądz zajmuje się też małżeństwami i narzeczonymi. To tak jest? To wpisuje się też w życie kapłańskie księdza?
Tak. To...
I posługa też w sądzie biskupim, o ile dobrze wyłapałem tam z tej konferencji.
No tak, w międzyczasie skończyłem te studia prawnicze i jestem sędzią w Metropolitalnym Sądzie Biskupim w Poznaniu. No to powiedzmy taka negatywna strona życia małżeńskiego, tak. Która no, ma prowadzić do uporządkowania nieraz życia ludzi, ale wiadomo, że to są historie porozbijanych już często życiorysów. Ale też od strony pozytywnej, no to praca w duszpasterstwie rodzin z narzeczonymi, to jest od samego początku kapłaństwa, jakby zacząłem to organizować i zbudowałem takie rekolekcje coroczne, które się odbywają zawsze w okolicach Świętego Walentego, takie walentynkowe rekolekcje małżeńskie, które no, gromadzą zawsze już około 100 osób rokrocznie. Już taka stała też formacja jest wielu małżeństw, które też dojrzewają i widać, jak dorastają w wierze. Już dzieci wyrastają w tym, to kawał, myślę, że takiej dobrej historii. Dzisiaj no, rodzina jest bardzo dotknięta różnymi przeciwnościami i duchem tego świata, a z drugiej strony jest w ludziach to pragnienie szukania prawdy, prawdziwej miłości, która nie jest oparta na sloganach, ale na czymś prawdziwym, doświadczeniu Boga.
Mówi się rzeczywiście o wielkim kryzysie, czy to rodziny, czy nawet kapłaństwa, kryzysie kościoła. Ciągle widzimy wszędzie kryzys. A jak to jest z perspektywy też księdza pracy? Czy ludzie chętnie uczestniczą w takich rekolekcjach, czy to dla małżonków, czy dla narzeczonych? Czy jak to wygląda technicznie? Oni sami szukają, czy ksiądz szuka ludzi?
Na początku trzeba było szukać, to prawda, informować, ogłaszać, a potem robi się taki samograj. To znaczy, i to jest chyba myślę, że najlepsza droga, że ludzie zaczynają sobie mówić, że warto przyjechać. I ludzie sami stają się dla siebie takimi apostołami, którzy jedni zapraszają drugich, potem się właśnie robi, że całe grupy przyjeżdżają z różnych miast, się tam organizuje 10-15 osób. i zgłaszają się jakby w gronie takim przyjaciół, ludzi, którzy szukają czegoś głębszego w życiu. Prawdą jest, że mamy kryzys i on no, dotyka różne aspekty naszego życia. I prawdą jest, że Duch Święty nieustannie wzbudza takie grupy, środowiska, gdzie ludzie odnajdują Boga. Ale gdy patrzymy sobie na historię Kościoła, szczególnie na wiek XVI, z którego wywodzi się święty Filip, no to w czasach wielkiego kryzysu, zamętu moralnego, politycznego w Rzymie, tam Bóg stawia świętego Filipa z jego doświadczeniem Ducha Świętego, stawia tam Ignacego Loyolę, innych świętych wtedy tam działających. W całym Kościele XVI wiek to jest przecież nasączony aż świętymi, którzy wobec reformacji, tego zakwestionowania najświętszych prawd katolickiej wiary, dają odpowiedź i jest to odpowiedź głęboko duchowa. I myślę, że dzisiaj dokładnie tak samo. Mamy upadek wiary w różnych dziedzinach i jednocześnie podnoszenie się wiary w sercach wielu. Tak już pozostanie pewnie na zawsze.
Ksiądz posługuje w parafii gosteńskiej sanktuarium Róży Duchownej. Skąd w ogóle to określenie? Jakby ksiądz mógł nam wyjaśnić?
Od cudownego wizerunku Matki Bożej, który tam się znajduje, Matka Boża z różą w ręku, białą różą i z Chrystusem na ręku, bo pierwsze znaczenie właśnie tej róży to jest sam Jezus Chrystus. Tak też głosi napis na obrazie. Witaj rodzicielko białego jak śnieg kwiatu. Pierwsza chwała moja, witaj. I to jest odniesienie do samego Chrystusa i głęboko symboliczne. Matka Boża pokazuje nam piękno życia, że nasze życie może być piękne, tak jak piękna jest róża, choć tam jest taki mały szczegół, niewidoczny może z daleka, że Matka Boża chwyta tę różę bardzo delikatnie, ponieważ tam jest kolec. Tak jak w naszym życiu są też różne trudności, te bolące sprawy, ale to nie przeszkadza, żeby stało się piękne, jeśli, tak jak Maria nam wskazuje, nasze życie będzie piękne, jeżeli będziemy też odnosić się do Chrystusa, który ma władzę je takim uczynić.
Ksiądz, na moje pytanie odnośnie tego naszego zamyślenia zostań rybakiem Pana, powołania kapłańskiego, odpowiedział w tym zamyśleniu odnośnie modlitwy, że ludzie też oczekują od księdza modlitwy. Teraz mówiliśmy o Najświętszej Maryi Pannie, o kulcie do Matki Bożej. To jest sanktuarium, słynący obraz łaskami. Czy Bóg dzisiaj czyni takie spektakularne cuda? Czy ksiądz przez pryzmat swoich lat kapłańskich doświadczył takiego spektakularnego cudu, że tu nie można inaczej powiedzieć, jak tylko to, że to Pan Bóg i nikt inny.
Tak było za czasów Ewangelii, tak jest do dzisiaj. Jak właśnie pracujemy w sanktuariach, to jest takie szczególne miejsce działania Bożego. Tak jak Pan Jezus w Nazarecie zapisano, nie mógł tam uczynić wielu cudów z powodu tego, że ludzie nie wierzyli w Niego. Sanktuarium to jest taka przestrzeń, gdzie w ludziach otwiera się głębsza wiara, zaufanie i modlitwa. I dlatego tam są możliwe cuda. Dla tych, którzy wierzą, wszystko będzie łaską. Dla tych, którzy nie wierzą, nic nie będzie łaską. Mamy udokumentowane cuda eucharystyczne, które powinny rzucić na kolana wszystkich, ale okazuje się, że wcale niekoniecznie, że nawet niezbite naukowe dowody nie przekonają tego, kto nie wierzy. Więc tu zawsze od otwartości serca to zależy. I w historii każdego sanktuarium, również naszego, znajdują się niezwykłe świadectwa uzdrowień, też przemian życia wewnętrznego. Z tych takich uzdrowień w ostatnim czasie takie znamienite to było właśnie dziecka w Szkocji. Ten cud aż komisję powołaliśmy do zbadania tego cudu stwierdzonym zespołem Dendewalkera w trzecim czy czwartym miesiącu ciąży, potwierdzonym w klinikach kilku w Edynburgu. No i tam zaproponowano matce aborcję, ale ona zdecydowała się modlić wytrwale i wtedy przez ciocię, która mieszka właśnie w Augustyniu i zawsze jest na środowych nowennach u nas, do Matki Bożej Świętogórskiej modlitwy się zaczęły za to dziecko. Wreszcie ona, gdy rodzi, przy niej są lekarze gotowi do transplantacji, bo gdyby dziecko urodziło się nieżywe, no to bo wszystko było możliwe, żeby mogło ratować inne dzieci. A tutaj przychodzi na świat zdrowe dziecko. Jedyny problem, jaki ma, to niedosłuch. Ale po trzech dniach okazuje się, że słyszy i wypisują zdrowe dziecko ze zdrową mamą ze szpitala. Pół roku jeszcze trwają bardzo też regularne badania. I po pół roku jeden z lekarzy właśnie w Szkocji zadaje matce pytanie, czy pani wierzy w Boga? Ona mówi tak, to macie cud. Potem przyjechali tutaj ochrzcić to dziecko specjalnie na Świętym Górę. Dzisiaj to jest chłopiec bardzo żywy, ma już czwórkę rodzeństwa i służy też Panu Bogu, jest ministrantem. No i jest takim dzieckiem Matki Bożej Świętogórskiej na pewno. w znaczeniu uratowanego życia. Co prawda potem ta komisja, to jest też bardzo ciekawe, warto o tym powiedzieć. Tutaj pod przewodem profesorów z Poznania, z Centrum Matki Polki, z Łodzi, z Warszawy, orzekli bardzo krótko, że nie ma w tym wydarzeniu znamion nadzwyczajności. Oczywiście dla rodziców to pozostaje wielką łaską, bo oni wiedzą, co przeżyli i co się wydarzyło. Ale jest to, myślę, bardzo ważna informacja też dla wielu osób, które nie mają śmiałości myśleć o cudzie, a znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, bo otrzymują wiadomość, że ich dziecko jest śmiertelnie chore. I jedynym rozwiązaniem może być tylko zabicie tego dziecka przez aborcję. A tutaj ni stąd, ni zowąd okazuje się, że rodzi się i tak profesorowie stwierdzili, nie w sposób nadnaturalny, tylko naturalnie zdrowy chłopiec. A więc w sprawach życia nigdy nikt nic nie może powiedzieć na pewno.
No tak. Cuda były, są i będą, bo Pan Bóg cały czas działa i chce działać w życiu człowieka. I to, co ksiądz sam zauważył, jeśli tylko chcemy to zobaczyć, jeśli chcemy to zauważyć, to na pewno będzie to argument za tym, żeby trwać przy Panu Bogu. Księże Dariuszu, nasza audycja, cały czas to podkreślam, jest audycją powołaniową. Może wśród naszych radiosłuchaczy, telewidzów, telewizji internetowej Dom Józefa są osoby, które gdzieś tam czują w swoim sercu, że Pan Bóg ich wzywa, ale gdzieś tam mają w sobie może lęk, żeby odpowiedzieć na to powołanie. Może gdzieś tam się nasłuchały różnych rzeczy na temat Kościoła, duchowieństwa, sióstr zakonnych. Jakby tak trochę może zachęcić, żeby nie bać się tego, co Pan Bóg mówi do naszego serca.
Apostołowie zadali sobie pytanie, gdzie mieszkasz? On im odpowiedział, chodźcie, a zobaczycie. No chyba tylko tak jest możliwość poznania prawdy o życiu zakonnym, klasztornym, kapłańskim. Chodźcie, a zobaczycie. Też kapłaństwo dzisiaj nie jest dla ludzi, którzy się boją. Jak ktoś się boi, niech nie idzie. Ktoś się nie boi, niech przychodzi.
Więc muszę zadać to pytanie, je zawsze stawiam na zakończenie audycji. Gdyby dzisiaj ksiądz miał jeszcze raz podjąć decyzję wstąpienia do wspólnoty zakonnej, właśnie do zgromadzenia filipińskiego i zostać księdzem, czy zrobiłby to ksiądz jeszcze raz?
Nie wyobrażam sobie lepszego życia.
Drodzy Państwo, i tymi słowami zakończymy naszą audycję. Przypomnę tylko, że moim dzisiejszym gościem był ksiądz Dariusz Dąbrowski z kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri, czyli Filipini, proboszcz parafii gostyńskiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Świętogórskiej Róży Duchownej. Szczęść Boże, dziękuję księże Dariuszu.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Zostań rybakiem Pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.